Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię.
Kiedyś do Pana Jezusa podchodzi młodzieniec i zadaje mu pytanie: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus, jak wiemy, odpowiada: zachowuj przykazania. Młodzieniec mówi: od młodości to czynię. Wcześniej pytając: jakie przykazania? I on mówi: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Od młodości to czynię. Ale tak czuję, że... To Pan Jezus, jak mówi Ewangelia, spojrzał na niego z miłością i powiedział: to idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim i chodź. I młodzieniec odszedł zasmucony, a Chrystus to skomentował: jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. I to są jakby trzy ważne wątki czy prawdy tu są przekazane. Zacznijmy od tej trzeciej. Trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. To nie chodzi o bogactwo w wymiarze tego świata. Bo można nie mieć nic, a być bogaczem. Chodzi o takiego człowieka, który jest przywiązany do czegoś. To mogą być pieniądze, tak? Ale to może być sport, telewizor. Tak, to jest moje i tylko moje. Ja dlatego bym wszystko poświęcił. A więc może być bogactwo. Może być też bogactwo w wymiarze ducha. To znaczy, ja wiem wszystko lepiej. I nikt mi nie będzie nic tutaj mówił. Ja już tyle przeżyłem, tyle doświadczyłem. Koniec. Ja wiem lepiej. Też może być takie bogactwo ducha. Czyli bogaty duchem, powiedzielibyśmy, taki tak zamknięty, że żadne argumenty do niego nie docierają. On ma swoje myślenie, koniec. I to jest taki uparty typ człowieka. Bogaty, o takim mówimy, bardzo mu trudno wejść do Królestwa Bożego. Bo nie chce się otworzyć na Pana Boga wiarę. Ale jeszcze dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza. Zobaczmy, że młodzieniec się pyta, co mam czynić. I Pan Jezus mówi mu w formie nakazowej: to rób, to rób, to rób, to rób. Albo tego nie rób, tego nie rób. To jest nakaz. A kiedy on mówi, że on to czyni, już forma Chrystusa, sposób mówienia się zmienia. Jak to robisz, to mam dla ciebie propozycję. Chodź, sprzedaj wszystko i pójdź za mną. Pan Bóg zawsze szanuję wolność człowieka. Jeszcze może do tego jutro wrócę. Zawsze szanuję wolność człowieka. Jakby pierwsza fundamentalna relacja jest relacją nakazową, a druga już jest propozycją. Przeżywaliście niedawno nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego. I tam, gdzie ja głosiłem, mam nadzieję, że tu też mocno to by wybrzmiało, że w dzienniczku nie ma nigdzie słowa proszę. Ja nie znalazłem. W przekazie miłosierdzia jest słowo żądam. Żądam, mówi Chrystus. Tam nie ma proszę. Mówi jasno. Nie będziesz czynił miłosierdzia? Miłosierdzia nie dostąpisz. Nie ma o czym gadać. Piekło, koniec. Jak nie będziesz czynił miłosierdzia. I łaski nie robisz, mówi do nas Chrystus. Ty musisz czynić miłosierdzie. Taki jest przekaz. Oczywiście za tym przekazem, za tym mocnym, jasnym nauczaniem Boga kryją się konsekwencje tego. To nie jest tak, że Pan Bóg zabrania czy nakazuje dlatego, że ma taki kaprys. Nie. On mówi, jeżeli będziesz to robił, będzie to. Jeżeli będziesz to robił, będzie to. Będziesz czynił miłosierdzie? Dostąpisz miłosierdzia, przejdziesz przez bramę miłosierdzia. Nie będziesz robił miłosierdzia, przejdziesz przez Bożą sprawiedliwość. I poczujesz, co to czyściec. Albo piekło. Poczujesz. Tak prostym językiem mówiąc. A to tak brzmi. Naprawdę tak brzmi. Może forma mojego przekazu, ktoś powie, jest bardzo ostra, ale żeby to też uwypuklić, żebyśmy to zobaczyli. Żebyśmy się nie dali zmamić właśnie takim przekazem: Pan Jezus jest taki kochaniutki i tak dalej, i tak dalej. Jest. Ale jest też wymagający. I to chciałbym, żeby nam wybrzmiało, dobrze wybrzmiało. Tak na chwileczkę. Ja już mówiłem o tej miłości, wspominałem, ale drodzy, teraz mi taka myśl przyszła. Pan Jezus naprawdę kochał człowieka. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Oddał życie za nas. Nie ma większej miłości. I zauważmy. Do Piotra mówi: Piotrze, jesteś błogosławiony. A za chwilę: precz, ty szatanie! To są słowa Jezusa. Do jawnej grzesznicy mówi: nikt się nie potępił? Nikt. Ale do faryzeuszów mówi: wy groby pobielane. Drodzy, ja nie chcę tych słów przekazywać na polski, przekładając z tamtej kultury na naszą, ale to by brzmiało więcej tak: wydranie, wy... Nie, nie, nie. Musiałbym za mocno mówić. To są słowa Boga. On kochał faryzeuszy. Bardzo. A więc miłość Boga nie jest miłością ti-ti-ti-ti. Nie, nie, nie. Jest bardzo wymagającą, konkretną miłością. I oto, jak wspomniałem, Chrystus w dzienniczku kieruje się do nas w formie nakazowej. Natomiast, kiedy spojrzymy na Fatimę i objawienie Matki Bożej, już ta forma jest prosząca. Czyli jakby ta drugi element. A więc Maria mówi: jeśli chcecie, dzieciaki, jeśli chcecie, to możecie. I jakie są tego konsekwencje? Znów Matka Boża o tym mówi. Drodzy, żebyśmy tak dobrze jakby wniknęli w te dwie postawy, czyli w postawę taką wypełnienia nakazowego przykazań, co często też w naszym życiu chrześcijańskim się pojawia. I zobaczyli też drugą formę, która odpowiada na miłość. Czyli kiedy Maryja prosi: dajcie coś więcej. Poza wypełnieniem przykazań. Oto przed wielu laty, to już było około 30 lat temu, odwiedzałem w Warszawie dwie kobiety. Dwie chore kobiety. Naszych współpracowników misyjnych, palotyńskich. I te panie od wielu lat wspierały nasze palotyńskie apostolstwo. No i później schorowane staruszki, odwiedzaliśmy je. Tak raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie. I oto obie mieszkały w bloku w Warszawie, niedaleko Huty Warszawa. I oto jedna z pań cierpiała na podkurcz nóg. 90-kilkuletnia kobieta. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak cierpiała, kiedy nogi miały cały czas podkurczone pod siebie. Ona tak spała, ona tak siedziała całe dnie. Mówiła, że to był niesamowity ból. Bo nie można było tych nóg rozprostować. Nie znali jeszcze, może wtedy, może dzisiaj medycyna by umiała, ale wtedy. Ja to zawsze, gdy do niej przychodziłem, półlitrowy termos z wodą gorącą, dwie herbatki ekspresowe, dwie bułeczki. Można powiedzieć, w pokoju w miarę czysto. Do niczego się nie mogłem tam było przyczepić. Obok na łóżku też leżał telefon i był dzwonek. Zawieszony nasz kablu dzwonek. W ciągu dnia, gdy miała potrzeby, wykręcała numer telefonu, sąsiadka przychodziła. Była szczupła, malutka kobietka, więc brała ją na ręce, przenosiła, nie było problemu. A później popołudniami służył jej ten dzwonek. Dlaczego? Bo jak popołudniami córka wracała do domu, to informowała córkę, że ma jakąś potrzebę. I kiedyś, nigdy tej córki nie widziałem, w ciągu 2 lat, kiedy tam przybywałem, ale pewnego dnia wszedłem i córkę zastałem. Siedziała w drugim pokoju, czytała gazetę, chwilę się nawet porozmawiali i wtedy ta pani mówi do mnie tak: księdza, ja nie mam do niej pretensji ani żalu, ja rozumiem tą moją córkę. Ona już jest na emeryturze, ale dorabia jeszcze w kiosku ruchu na pół etatu, a później jeszcze biegnie do wnukcząt, żeby im pomóc. Jest umęczona, biedula. Jest umęczona, bidula. Siedzi, czyta gazetę, bo jest umęczona, bidula. Miała 2 dzieci. Syn umarł dość wcześnie, a córka, mąż zginął, też umarł dość wcześnie po wojnie, był w obozie podobno i to tak też na niego bardzo wpłynęło. I ona dla tych dzieciaków, 2, poświęciła tak naprawdę swoje życie. Harowała dzień, noc, żeby tylko tym dzieciom dać wykształcenie. I tak na koniec też powiedziała, że ja rozumiem, ona jest taka omęczona, bidula. I jestem w drugim domu. W tym drugim mieszkaniu kobieta, która leżała w łóżku. Już choroba, starość, leżała w łóżku. Nie mówiła, pisk charakterystyczny wydawała, ale ten pisk był zrozumiały dla wszystkich domowników. Ja nie rozumiałem. Oni mi tłumaczyli. Ona wszystko rozumiała i też mówiła. I pierwsze. Od ziemi taka sterta wyprasowanej, wybaglowanej, czyściutkiej, białej pościeli. Żeby gdykolwiek coś się stanie, natychmiast zmienić. Miała 6 córek i 3 synów. I każdego dnia jedna córka była przy mamie. Kochani, tam się dom nie zamykał. Naprawdę. Wnuczki i te małe z podstawówki i ze średniej po szkole najpierw do babci, a później do domu. W niedzielę w tym małym nie wiem, 2 czy 3 z 50 może 60 metrów, nie więcej, bo takie budowano w komunie, tam był obiad dla tych ludzi. Oni przychodzili, schodzili się. Oni ciągle żyli. Ta rodzina żyła. Jak się później dowiedziałem, kiedy urodziło się 3. z kolei dziecko, mama zwolniła się z pracy. I mówi, było biednie, bo tylko mąż pracował i ojciec. Ale powiedziała, że nie może pozwolić na to, żeby dzieci wracały do zimnego domu. I to nie chodziło o to, że kaloryfer nie grzały, bo grzały. Do zimnego domu. Czyli do domu, gdzie mama nie czeka na dziecko, które wraca. Do domu, gdzie mama nie wyciąga rąk, nie całuje i nie pyta, co było w szkole. Do takiego, ja o takim domu mówię. I ta miłość była tak wielka, że oni cały czas ze sobą trwali i byli. Nie pozwolili, żeby mama, babcia, choć przez chwilę była sama. Mówię o tych dwóch postawach dlaczego? To jest, drodzy, jedna postawa wobec objawień i Ewangelii. Wszystko jest w porządku, naprawdę. No co można zarzucić córce? Dała wodę? Dała. Dała bułki? Dała. Dała herbatę? Dała. No co jej można zarzucić więcej? Nic. Wypełniła obowiązek? Wypełniła. Nie oddała matki przecież do domu starców. Nie. Ale właśnie. I za chwilę drugi dom. To ta druga postawa. Wobec tego, co przynosi Maryja. Wobec tego, co Bóg daje przez nią. Pytając, zapraszając, nie żądając. Ale pytając. Oto, drodzy, jak wiemy, trzy tajemnice niesie są Fatima. Tak. Tajemnica pierwsza, którą rozważaliśmy przez dwa dni. A więc to, co się nazywa złem. I skąd to zło się bierze. A tajemnica, jak wracam do tej myśli, bo tego się nie da wyrazić słowami. Tego ogromu zła. Ale mamy diagnozę. Matka Boża dała diagnozę. To jest źródło. No i teraz trzeba to leczyć. Jak? Ale oczywiście już leczenie jest dobrowolne. Możesz lecieć lub nie. Możesz być jedną córką albo tamtą rodziną. Bo masz wolną wolę. Jak leczyć? I tu Maria mówi, że przyszłam po to, bo Bóg żąda, chce, tak to dosłownie padło, chce, żeby wprowadzić nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. To nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jest lekarstwem na to zło. I Matka Boża dała wskazówki, jak ma wyglądać przeżywanie tej właśnie soboty miesiąca. Tego nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. I tu jest, są cztery jakby stopnie, czy cztery warunki. Po pierwsze, spowiedź. Po drugie, komunia święta wynagradzająca. Po trzecie, odmówienie jednej części różańca. I po czwarte, 15 minut medytacji. Spowiedź. Kiedy Lucja pytała, kiedy ta spowiedź ma być? Czy ma być w pierwszą sobotę? Dała później Lucja odpowiedź, niekoniecznie. Ale to nie chodzi o stan łaski uświęcający. Bo jak wiemy, stan łaski uświęcającej tak naprawdę może trwać rok. Rok. Dlaczego rok? Bo stan łaski uświęcającej jest wtedy, kiedy nie mamy grzechu ciężkiego. A przykazanie kościelne mówi, przynajmniej raz w roku się spowiadaj. A więc jeśli minie rok od spowiedzi, mamy i nie idziemy, mamy już grzech ciężki. Ale dopóki nie mamy grzechu ciężkiego, to mamy łaskę uświęcającą. Nie. Jest mowa o kilku dniach. Kilku dniach. Najpiękniej w pierwszą sobotę. A jeżeli nie można, No to niedziela wcześniej, kilka dni wcześniej. Bo nie ma innej możliwości, tak? Bo jest jeden ksiądz w parafii, bo są różne sytuacje takie czy inne, bo pracujemy, bo to, bo tamto i tak dalej, ale w najbliższej przeszłości. I to jest pierwszy warunek. Warunek drugi, Komunia Święta. I tu Komunia Święta z intencją. Czyli idąc do Komunii Świętej, tu w sercu muszę mieć intencję. Chcę przyjąć Komunię Świętą jako wynagradzającą sercu Maryi za zniewagi wyrządzonej przez ludzi. Ja to muszę w środku mówić. Bo jeżeli ja idę na mszę świętą i idę do Komunii Świętej i nie mam intencji, albo idę i przyjmuję ją w intencji mamusi, tatusia, jakoś innego, to nie tak. I to jest wyraźnie powiedziane. To nie jest mój wymysł. Tak to jest powiedziane. Dokładnie. Tak Matka Boża chciała. Albo tak Pan Bóg chciał przez Matkę Bożą. Trzeci warunek to odmówienie jednej części różańca. Jednej części. Minimum, tak? Nie dziesiątki części. I tu, drodzy, chciałbym wrócić do naszych rozważań. Jeszcze na chwileczkę, może przez chwilę pogłębić. To, co powiedziałem podczas rozważań naszych wieczornych, że różaniec to jest nasze życie. Drodzy, w modlitwie różańcowej, istotą modlitwy różańcowej jest to, że na tle Zdrowaś Maryjo pytamy, jak tę tajemnicę przełożyć do mojego życia. Jak ją ja przeżywam. I to jest rozważanie różańca. To jest klepanie zdrowasiek, jest klepaniem zdrowasiek. Można klepać zdrowaśki i tak naprawdę, to tak jak ja czasem pytam i pytałem, może kiedyś tu na apelu też pytałem, kiedy byłem wcześniej, czy można jechać samochodem i odmawiać różaniec. No oczywiście, że nie można. No można klepać zdrowaśki, ale nie można odmawiać różańca. Dlaczego? No bo się nie da. No nie da się jechać, myśleć o sobie, wnikać myślami w Boga i jednocześnie patrzeć, czy jak znaki wyglądają. Nie da się po prostu. Oczywiście, Panie, powiecie, że macie podzielność uwagi. Ale to... A ja w to nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Nie da się. Bo jak już wnikamy, to jesteśmy ja, Pan Bóg i nasze myśli. I to jest rozważanie tajemnic różańcowych. Odmówić różaniec. Nie odklepać. Odmówić jedną część różańca. I czwarty warunek. 15 minut rozmyślania. 15, dokładnie jest powiedziane. 15 minut rozmyślania. Na jaki temat? Na temat tego, jak w jednej na przykład tajemnicy, można w dwóch wybranej tajemnicy, jak Maryja była przy Jezusie. To jest temat rozmyślania. Jak Maryja w tej tajemnicy była przy Jezusie. Nie to, co w książeczkach jest napisane. Tajemnica pierwsza, Matka Boża i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jak Maryja była przy Jezusie. I jeśli tak to uczynimy, spełniamy cztery warunki, to mówimy o tym, że przeżyliśmy pierwszą sobotę miesiąca. Tak jak Matka Boża to chciała. I powiedziała, że powiedziała o 5 kolejnych sobotach miesiąca. Żebyśmy tak to przeżywali. Jako 5 wynagradzających. A ta piątka się wzięła stąd, że jest 5 głównych, już dzisiaj o tym nie będę mówił, bo czas się powoli kończyć. 5 głównych uderzeń, zniewag w Matkę Bożą. I dlatego 5 sobot miesiąca. Jak Matka Boża wspomniała, jeśli będziemy tak przeżywać, to dajemy jej moc. Dajemy moc do walki ze złem. Powtarzam jeszcze raz. Możemy przyjąć postawę. Wypełniam przykazania. Cześć. Jestem córką dobrą. Cześć. Ale mogę jeszcze dołożyć miłości trochę. Ale to już jest troszeczkę więcej, to zależy od nas. Ja to drodzy, Matka Boża, jak już o tym też wspominałem, zapowiedziała, kiedy trwała pierwsza wojna światowa, zapowiedziała to, że jeśli będziemy się modlić, jeżeli człowiek się nawróci, to nie będzie drugiej strasznej. Ale jeżeli się nie nawróci, to przyjdzie następna, jeszcze większa. I ciągle Maryja też prosiła o poświęcenie Rosji. O poświęcenie Rosji i jej niepokalanemu sercu. I też postawiła pewne warunki, jak to ma wyglądać. Jest to może trochę dziwne, ale tak Pan Bóg chciał. Konkretne warunki. Tam raz, drugi, trzeci papież próbował jeden czy drugi poświęcać, ale za każdym razem Matka Boża odpowiadała Łucji, nie, to nie to. Ale Rosja została poświęcona. I drodzy, przez chwileczkę może zatrzymajmy się nad tym, co stało się kiedyś nad Wisłą, ten cud nad Wisłą i oto ta czerwona zaraza, która szła z tamtej strony. Można mówić o wielkości, o inteligencji, o sprycie tych wojskowych. Nie, nie, tam był cud. Gdyby czerwona Rosja złączyła się z komunistycznymi intencjami powstającymi w Berlinie, zalałaby masa czerwona. Zalałaby. I byśmy nie mówili dzisiaj po polsku. Na pewno nie. A ta diabelska czerwona zaraza polegała na tym, że ich ideologią była walka z Bogiem. Zniszczenie Boga. Tak jak rewolucja francuska, tak październikowa. Zniszczyć, wyrwać serca człowieka, Boga. To była istota. I pamiętam, wracam jeszcze raz do tego, pamiętam moją babcię, opowiadała. Ja babcię kochałem, więc babci wierzyłem. Nie wierzyłem nauczycielom w szkole. Nauczyciele w szkole mówili, że towarzysz Sowiet to dobry człowiek. A babcia mówiła, nie. Nie. Niemiec był inteligentny i miał zasady. A radziecki żołdak gwałcił, mordował, zabijał i niszczył. I nie patrzył na nic. Był bez zasad. I tak dziś jeszcze w Polsce tak wiele miejsc dla tych radzieckich towarzyszy i polskich, którzy w tej zarazie byli utopieni. I tak ciężko to wyrzucić z naszej rzeczywistości. Otaczają nas. Są. Cały czas. I dziękować Bogu, że obecnie może z tego chociaż oczyszczą nasz kraj. A dlaczego oczyszczą? Bo drodzy, jeśli człowiek żyje w wulgaryzmie i wszyscy dookoła przeklinają, to się przyzwyczai. Jeśli w domu się tylko krzyczy, nie rozmawia się, to się przyzwyczai. Jeśli każdy idzie do swojego pokoiku, to się człowiek do tego przyzwyczai. Ale jeśli jest w domu miłość, to później nie potrafi żyć inaczej, bo się przyzwyczai do miłości. Do miłości. Mamy diagnozę, drodzy. I mamy lekarstwo. Powstaje odpowiedź z naszej strony. Czy chcemy pomóc Matce Bożej do walki ze złem? To 5 sobót miesiąca dla niepokalanego serca Maryi.